dzisiaj chciałbym Was zabrać do pewnej historii, która ma związek z powołaniem pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. Jest to historia pewnego człowieka o imieniu Natanael. Jest to hebrajskie imię, a odpowiedni polski, czy tam grecki właściwie, to jest Bartłomiej. Ten Bartłomiej, ten Natanael spotyka na swojej drodze Jezusa. I to spotkanie jest na tyle niezwykłe, że coś w życiu Natanaela zmienia. I ja wierzę, że ta historia, która jest zapisana w Ewangelii Jana, ona nie tylko nam chce pokazać wielkość Jezusa Chrystusa, jaki On jest wielki, jaki On jest potężny, ale wierzę, że jakby chce poprowadzić nas do takiego osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Osobistej relacji z Nim, osobistej wiary, która polega na tym, że my i Jezus spotykamy się. Kochani, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. I pozwólcie, że ja przeczytam, a wy, jeżeli macie Biblię swoje, to otwórzcie i razem ze mną śledźcie tekst. Pierwszy rozdział, 43 właściwie werset. A nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Znalazł Filipa i powiedział do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syn Józefa. I zapytał go Natanael: czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział: chodź i zobacz. Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do niego, powiedział o nim: oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. Natanael go zapytał: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus: zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Jezus mu odpowiedział: czy wierzysz dlatego, że ci powiedziałem, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. I powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Kochani, przyznacie, że niezwykły fragment, prawda? Ten fragment opisuje nam powołanie Natanaela na ucznia Jezusa, który usłyszał o Jezusie i widzimy taki pewien sceptycyzm jakby do osoby Jezusa Chrystusa. Na koniec czytamy, że osobiście przyszedł do Jezusa i był pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczył, co usłyszał. To jest taki, można powiedzieć, pierwszy rzut na ten tekst, który widzimy. Ale ja zawsze jestem taki, że zawsze drążę tekst w tekście i chcę dowiedzieć się, co Jezus jakby chciał przez tą historię pokazać, bo nie wierzę, że ona tak przypadkowo znalazła się w Ewangelii Jana i przypadkowo akurat ta historia została napisana. Wierzę, że Jezus coś przez tą historię chce powiedzieć i myślę, że żeby dobrze zrozumieć tą historię, musimy spojrzeć na szerszy kontekst i na to, co wydarzyło się wcześniej, zanim Filip przyszedł do Natanaela. Myślę, że to bardzo ważne. Wcześniej czytamy o działalności Jana Chrzciciela. Kiedy sobie troszeczkę cofniemy się z tekstem, to zobaczymy Jana Chrzciciela, jego działalność, to jak chrzcił ludzi. I tutaj znajdujemy w 26, 27 wersecie tego samego rozdziału ważne wyznanie Jana na temat Jezusa. Bardzo ważne słowa powiedział. I mówi tak, że pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego obuwia. Jan mówi, że tu gdzieś stoi pośród was ktoś bardzo ważny, na tyle ważny, że ja nawet jak najbardziej uniżony sługa nie jestem godzien, żeby mu rozwiązać rzemyki u sandałów. Następnie w 29 wersecie mówi jeszcze bardziej kluczowe słowa, bo już wskazuje konkretnie na Jezusa i mówi tak: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale w tradycji żydowskiej Te słowa miały bardzo wielkie znaczenie, ponieważ w ogóle baranek był kojarzony z wyjściem Izraela z Egiptu. I tego to, co tam się właściwie stało, czyli że baranek był dany jako okup za życie Izraelitów, po to, żeby Izraelici mogli uniknąć sądu, który nadchodzi. Tam wtedy krew baranka była malowana na odrzwiach domów Izraelitów. Czytamy o tym w Księdze Wyjścia, 12 rozdziale. Już wtedy dla Żydów stał się baranek, stał się symbolem wybawienia, symbolem ochrony, symbolem odkupienia. I właśnie te słowa, kiedy Jan wypowiada oto baranek, wyraźnie wskazują na Jezusa jako Mesjasza. Ale nie tylko pokazują to, że Jezus jest Mesjaszem, ale pokazuje Jego misję oraz zasięg Jego misji. Jak bardzo wielki zasięg Jego misji ma być. Zapowiada, że to właśnie On, czyli ten baranek, ma odkupić i wybawić ludzkość z grzechu śmierci. Oto baranek, który gładzi grzech świata, jak mówi. Więc padają bardzo ważne słowa w tym momencie. Czytamy też, że Jan widzi Ducha Świętego wstępującego na Jezusa, co jest potwierdzeniem Jego mesjańskiej misji i tego, że Bóg przyznaje się do życia Jezusa Chrystusa, że namaszcza go właśnie do tej służby mesjańskiej. Że On jest tym właściwie wyznaczonym Zbawicielem świata. Czyli barankiem, który gładzi grzech świata. I w ten sposób mają się wypełnić słowa Izajasza, które mówi i spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I następne słowa, oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na nim mojego ducha, a on ogłosi sąd narodom. Czyli zobaczcie te słowa, w momencie, kiedy Jan o tym wskazuje na Jezusa Chrystusa, te słowa się wypełniają. W tym momencie. Ale to nie wszystko. Jan Chrzciciel mówi, że to sam Bóg daje świadectwo, że Jezus nie tylko jest tym, na którym spoczął Duch Święty, ale jest tym, który sam chrzci Duchem Świętym, zanurza w Duchu Świętym. Czyli coś jeszcze więcej. Pokazuje Jego wielkość. Mateusz mówi dodatkowo, że wtedy rozległ się głos z nieba mówiący, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Jan mówi na koniec, ja to widziałem i świadczyłem, że On jest Synem Bożym. Czytamy tutaj z Ewangelii Jana. I słuchajcie, na drugi dzień jest podobnie. Kiedy Jan widzi przychodzącego do niego Jezusa, znowu daje świadectwo, oto Baranek Boży. Wskazuje na Jezusa. I teraz to wszystko, co się dzieje, co wtedy ma miejsce, słyszą uczniowie Jana. Jednym z tych uczniów jest Andrzej, brat Szymona Piotra. I to, co oni słyszeli o Jezusie, te świadectwo o Jezusie Chrystusie, bardzo poruszyło ich. I czytamy, że oni poszli za Jezusem w tym momencie. Dalej czytamy o tym, że zostali z Nim, z Jezusem, czyli byli z Jezusem tego dnia. Nie wiem, o czym tam rozmawiali. Możemy sobie tylko gdzieś dopowiedzieć. Ale to spotkanie na pewno było niezwykłe i niesamowite. Na 100%. Ponieważ wiemy, jaki miało skutek. A jaki miało skutek? Oni byli przekonani, że spotkali Mesjasza. Że to jest ten, o którym mówił Mojżesz. I o którym mówili prorocy. Co więc robi Andrzej? Pytam o tym, że biegnie do Szymona, do Betsajdy. Nie wiem, prawdopodobnie albo to były rodzinne strony, albo to tam pracowali, bo wiemy też z historii, nawet odkryć archeologicznych, że dom Piotra jest w Kafarnaum. Ja miałem okazję odwiedzić ten dom. Ale tutaj jest o Betsajdzie. Oni gdzieś albo pracowali tam, albo gdzieś jakieś mieli rodzinne korzenie. W każdym bądź razie Andrzej biegnie do Betsajdy i mówi tak, znaleźliśmy Mesjasza! Co się tłumaczy Chrystusa. I Andrzej mówi, chodź, musisz zobaczyć. Musisz go zobaczyć. To jest ten, o którym mówił Mojżesz i prorocy. Chodź, Mesjasza znaleźliśmy. W końcu. I czytamy o tym, że przyprowadza Szymona do Jezusa i jest później cała rozmowa Jezusa z Piotrem. Jezus mówi, tyś jest Szymon, a będziesz nazwany Piotr i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że w tym samym mieście mieszka Filip. Być może on też słyszał te rozmowy i tak myślę, że troszeczkę z tekstu to wynika. Ale Jezus znajduje Filipa i mówi mu, pójdź za mną. Te słowa wystarczyły do tego, żeby Filip co zrobił? Szukał Natanaela. I kiedy go znajduje, mówi tak. Słuchaj, znaleźliśmy go. Kogo? Mesjasza. Tego, o którym pisał Mojżesz i o którym pisali prorocy. Mówiąc Mojżesz i prorocy, Żydzi używają tego często do tego, żeby określić Stary Testament. Mówi, cały Stary Testament, mówi o nim. Znaleźliśmy go. Chodź. Więc padają takie słowa. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy. Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I teraz zatrzymajmy się przez chwilę w tym miejscu. Bo do tych chłopaków, ja ich nazwę chłopaków, bo to byli młodzi ludzie. Oni jakby tym tekstem biblijnym, kiedy do nich mówi, tak jak tutaj w tym przypadku Filip mówi do Natanaela, mówił o Mojżeszu, pisał o nim Mojżesz i o prorokach, to coś konkretnego miał na myśli. My tak sobie możemy domyślać, że to przepowiednie się wypełniło i tak dalej, ale dla nich coś konkretnego się stało. Bo widać to, że oni to przeżywają, słuchajcie. Widać to z tekstu. Biegają, jeden drugiego szuka, chodź, zobacz, znaleźliśmy go. Wiecie, to jest takie coś, że ty znajdziesz to, o czym twoi rodzice tobie opowiadali, że kiedyś przyjdzie Mesjasz, przyjdzie ten, o którym mówił Mojżesz. Mojżesz dla Żydów był kluczową postacią. Oni oczekiwali go. Więc oni przeżywają to. I te słowa coś konkretnie znaczą dla nich. W tym czasie oczywiście wiemy też, że Izraelczycy oczekiwali Mesjasza. Oczekiwali, że kiedyś może w końcu przyjdzie, że może to jest ten moment. Ale Mojżesz dał pewne świadectwo w słowach i to Żydzi dokładnie wiedzieli, co to są za słowa. Jest to z powtórzonego prawa z 18 rozdziału. Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg pośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona z ludu. Więc Mojżesz mówi, ktoś przyjdzie taki jak ja, na mój wzór i trzeba będzie słuchać tego proroka. Jeżeli kto nie posłucha tego proroka, będzie wytracony z ludu. Nie tylko Mojżesz o tym pisał, ale również prorocy o tym wspominali. I teraz, jeśli to prawda, że to, co Jan dał świadectwo, oto Baranek Boży, on jest prawdziwie Synem Bożym, wskazał na Niego, że to jest prawda, że to jest Mesjasz, i jeszcze w dodatku oni przyszli do Jezusa i spędzili z Nim czas. I to spowodowało, że no znaleźliśmy Go, no to jest On, to jest On. To co te słowa jeszcze oznaczają? Przede wszystkim te słowa proroka wzbudzi wam Pan, pokazuje, że Bóg będzie miał inicjatywę w powołaniu tego proroka. Czyli, że ta sprawa nie będzie miała swojego początku w ludzkiej inicjatywie, że sobie człowiek coś zaplanuje i powoła takiego człowieka na stanowisko proroka, ale że od początku i koniec, do końca, jego misja i nauczanie będzie miało autorytet w Adonai, w Panu Bogu. I jeśli popatrzymy na życie Mojżesza, to zobaczymy, że ten prorok, o którym mówił Mojżesz, jeżeli będzie na jego wzór takiego jak ja, Mojżesz mówi, czyli będzie przywódcą ludu, czyli królem Izraela, będzie prorokiem i będzie kapłanem. Ale też będzie, podobnie jak Mojżesz, pośrednikiem między Bogiem a ludem, między człowiekiem a Bogiem. I na wzór Mojżesza ma zawrzeć nowe przymierze między Bogiem a ludem. Przymierze, o którym dawali świadectwo również prorocy. Między innymi Jeremiasz pisze tak. Takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Zobaczcie, że tutaj jakby wiedziano o tym, Żydzi wiedzieli o tym, że będzie ktoś na wzór Mojżesza i kto ma zawrzeć nowe przymierze. Właśnie takie przymierze, o którym pisze Jeremiasz, między innymi. Choć nie tylko. Te przymierze ma być zawarte na lepszych obietnicach. Poprzednie przymierze, które było zawarte przez Mojżesza, polegało na przestrzeganiu prawa zapisanego na kamiennych tablicach. Tutaj mamy, że ma opierać się na wewnętrznej transformacji, której dokona sam Bóg w człowieku. Czyli Bóg obiecuje włożyć swoje prawa we wnętrza człowieka, w serca człowieka. I co to może oznaczać? Oznacza to głębsze zrozumienie tego, co Bóg chce od człowieka. Wykonywanie tego zgodnie z Jego wolą, tak jak On tego chce. Czyli przyswojenie w swoim życiu tych Bożych zasad. Że te Boże zasady będą częścią Twojego życia. Bóg to obiecuje, że ja włożę to w Twoje serce. Ale nie tylko. Zapowiada bliskość relacji pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Mówi tak, będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Jest ta bezpośrednia relacja. To jest coś niezwykłego. To Jeremiasz zapowiada. Ale do realizacji tak niezwykłej misji potrzebna jest Boża moc i autorytet. Dlatego na nim, na Mesjaszu, ma spocząć Duch Pana, co Jan potwierdził i powiedział, widziałem Ducha wstępującego jakby gołębica. I dlatego też wiedziano, że życie i służba Mesjasza ma być, tak jak u Mojżesza, wypełniona znakami i cudami. Ponieważ Duch Pana na nim skoczył. I jak popatrzymy na życie Jezusa, tak było. I w końcu, kiedy mówimy proroka takiego jak ja, wzbudzi Pan, Mesjasz ma wyprowadzić swój lud z niewoli i poprowadzić do wolności. Oczywiście, patrząc na te czasy, widziano o tym, przypatrywano się na tym i oczekiwano w ten sposób Mesjasza, że on politycznie zawalczy i wyprowadzi z okupacji Rzymu. Jeszcze nie widziano większy zasięg, jaki Mesjasz miał dokonać. O wiele bardziej skomplikowany. Wyprowadzić ludzkie serca z niewoli grzechu. Ale nie ma się co dziwić, że ci młodzi chłopcy przeżywają to bardzo, ponieważ są przekonani, że znaleźli właśnie Jego. I to mówi Filip, przychodząc do Natanaela. Słuchaj, to co mówił Mojżesz, to co mówi prorocy, my znaleźliśmy Go. Znaleźliśmy Mesjasza. Tego, który to wszystko ma dokonać. Chociaż powiem wam, że ja tylko tak bardzo, bardzo skróciłem to, co jakby mówi o czym te porównanie Mojżesza. Ale można powiedzieć, że oni to bardzo dobrze wiedzieli, bardzo dużo głębiej, dlatego była wielka ekscytacja w ich serca. Bo znaleźli tego, który tego wszystkiego ma dokonać. W końcu. Więc nie ma się naprawdę co dziwić, że Filip szuka Natanaela, aby mu to wszystko powiedzieć. I kiedy go znalazł, mówi, znaleźliśmy go. Znaleźliśmy tego, o którym mówił Mojżesz i prorocy. No, ale czytamy, że reakcja Natanaela jest nieco sceptyczna. Pyta, czy może coś pochodzić dobrego z Nazaretu. Czy właśnie stamtąd może coś dobrego przyjść? Oczywiście te pytanie odzwierciedla te powszechne stereotypy, myślenie tamtych czasów. To nie była Jerozolima. Jerozolima była centrum religijnym i wszystkiego, co dobre, co miało przyjść, jakiś prorok, cokolwiek się miało wydarzyć, no to oczy wszystkich na Jerozolimę. A tutaj Nazaret, cóż to za miasto? Ja tak sobie sprawdziłem, to rzeczywiście nieliczne miasto, mało, nieznaczące. Ale Filip, ponieważ jest przekonany, że Jezus jest tym, kim jest, nie wdaje się w dyskusję, nie wdaje się w argumenty, nie argumentuje, ale proponuje, chodź i zobacz. No to chodź i zobacz. Doświadcz. Zobacz, kim jest Jezus. Ani, chcę się chwilę zatrzymać. Jakże często tak jest u nas. Mamy teoretyczną wiedzę na temat Mesjasza, czyli Filip i Natanael mieli dużą wiedzę na temat Mesjasza. Młodych ludzi uczono. Oni się uczyli od małego Tory, czyli Mojżesza, proroków. Wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie ten, który był zapowiadany. Mieli teoretyczną wiedzę. I tak czasami u nas jest, mamy teoretyczną wiedzę. Ale mamy swoje ludzkie myślenie. Mamy swoje przyzwyczajenia. Mamy swoje stereotypy. Mamy swoje wyobrażenia tego, jak Bóg działa, a jak nie działa. Mamy wyobrażenie, że jak gdzieś pojadę na konferencję, młodzi ludzie mówią konfę, jak pojadę na konfę, to tam będzie Jezus działał. Ale tu co mnie tam dobrego może spotkać? Poza tym, czy w ogóle Jezus widzi moje życie? Czy On widzi, że się zmagam? Czy On widzi, że przychodzę do Niego? Czy On w ogóle słyszy mnie? Czy jakby moje modlitwy nie uderzają w próżnię? Wiecie co? W konsekwencji czasami ciężko nam doświadczyć wielkości Jezusa w naszym życiu. Bo ograniczają nas nasze myślenie i nasze wyobrażenia. Gdzie Jezus działa i jak działa. Jednak najlepsze, co możemy zrobić, to wyjść z tych naszych ram, z tego naszego myślenia i pójść za zachętą Filipa. Chodź i zobacz. Chodź i zobacz. Chodź i doświadcz sam. Ta zachęta Filipa jest zachętą do osobistego doświadczenia Jezusa. Zobaczcie, on nie argumentuje, jeszcze raz powiem. Nie przekonuje go, że to warto. Mówi, chodź, zobacz. Zobacz to. Po prostu zobacz. Psalm 34 mówi piękne słowa. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, któremu ufa. Więc jest ta zachęta. Co się dzieje? To spotkanie osobiste Natanaela z Jezusem jest momentem przełomowym w jego życiu. Okazuje się, że Jezus sam objawia dla Natanaela swoją wielkość, swoją chwałę, swoją moc. Osobiście mu to objawia. Ma swoją wiedzę o nim, zanim ten jeszcze do niego przyszedł. Już on wie. Już Jezus wszystko wie o nim. Jezus widział Natanaela pod drzewem figowym, w tekście czytamy, zanim Filip go zawołał. Oczywiście nie mamy szczegółów na temat tej sytuacji, ale to doświadczenie dla Natanaela przemawia do jego serca na tyle, że uznaje od razu Jezusa w ten sam sposób, jak świadczył o nim Filip, że znaleźliśmy go, Mesjasza. Tego, o którym pisał Mojżesz, o którym pisali prorocy, czyli za kogo? Za Syna Bożego, co mówił wcześniej Jan. Dawał świadectwo i króla Izraela, przywódcę, takiego jak ja, zbudzi wam Pan, takiego jak Mojżesz. I patrząc na tę całą sytuację, wydaje się bardzo ona niezwykła, ponieważ Jezusa przecież nie było pod drzewem figowym, a jednak widział Natanaela i złożył o nim świadectwo, kim jest. Jezus wiedział, kim on jest. Że oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, nie ma fałszu. Nie wiem, czy wiemy, czy zdajemy sobie sprawę, tak chcę jeszcze wtrącić to wszystko, że miejsce przebywania pod drzewem, w symbolice biblijnej, często jest postrzegane jako spotkanie człowieka z Bogiem. Warto tu wspomnieć choćby nawet Abrahama, który siedząc przed namiotem w cieniu drzew, tam później w tekście czytamy, spotkał się z trzema przybyszami i wiemy, że tam sam Pan przyszedł do niego. Sam Adonai. Czy też historia Jonasza. Zresztą Żydzi często wybierali drzewo jako miejsce modlitwy. Dlaczego? Bo warto się łatwo się domyślić, ponieważ drzewa dawały cień. W Izraelu jest raczej klimat taki, no powiedziałbym, gorący albo bardzo gorący. W związku z tym, że to byli ludzie pobożni, szukali miejsc na spotkanie z Bogiem. Na spotkanie, żeby trwać w modlitwie. Właśnie wybierali drzewo. Nie wiemy, czy Natanael w ogóle tam się modlił, bo nie w tekście tego nie pisze. Nie chcę tu wybiegać z moją wyobrazą, choć mogę sobie coś tam wyobrazić. A jeśli się modli, to nie wiemy, o co się modli, bo też tego w tekście nie ma. I co tak naprawdę tam robią pod tym drzewem? Ale wiemy, że kiedy przyszedł do Jezusa, Jezus złożył świadectwo o Nim, wiedząc to, co jest w Jego sercu i przyszedł i powiedział, skąd mnie znasz? Skąd Ty mnie znasz? A Jezus odpowiada, widziałem Cię tam pod drzewem figowym, ja znam Cię. Tam Cię widziałem. Te miejsce spotkania z Bogiem, ja tam byłem. Jezus ukazuje swoją boską moc. Bo tylko Bóg może być w miejscach, gdzie Go nie ma tak naprawdę. Czyli może przebywać w różnych miejscach i może znać serce człowieka na wylot. Jezus mówi, wiem, że jesteś szczery, nie ma w Tobie podstępu, jesteś prawdziwym Izraelitą. Być może to jest odpowiedź na pytanie lub pytania, które zadawał Natanael Bogu, będąc tam pod drzewem. Nie wiem tego na 100%. Ale ta sytuacja pokazuje, że nawet kiedy wydaje się, że nasze modlitwy nie dochodzą, że nikogo nie ma, że jestem ja i te drzewo, pod tym drzewem, Jezus mówi, ja jestem tu. Ja widziałem Twoją modlitwę. Ja byłem tam. Ja znam Twoje serce. Ja znam Cię. To pokazuje mi wielkość, nieskończoną wielkość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mi się to nie mieści w głowie, wiecie. Kiedy to czytałem, ja to bardzo przeżywałem, że Pan, kiedy nam się wydaje, że Go nie ma, gdzieś pod tym drzewem, kiedy jesteśmy szczerzy, bo Jezus powiedział świadectwo o Natanaelu, że to jest prawdziwy Izraelita, nie ma fałszu. Kiedy jesteśmy szczerzy, kiedy Mu służymy, ale wydaje nam się, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, On nas nie słyszy. Kiedy przyjdę do Jezusa, On mówi, ja tam byłem, już tam. I wiecie, od razu mi się przypomniał pewien psalm, który oddaje to, co chcę powiedzieć. Więc pozwólcie, że go przeczytam, nie będę swoimi słowami tego opisywał. Psalm 139, pierwszy werset poniżej. Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli. Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są Ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Panie, już je znasz. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu, położyłeś na mnie Twoją rękę. To jest odkrycie. To jest objawienie, co stało się tam, pod tym drzewem figowym. Z Natanaelem. Bo myślał, że nikt go nie widzi. Jezus mówi, byłem tam. Widziałem Cię. Widziałem Cię. To, co zobaczył Natanael, było tak niezwykłe, że co mógł powiedzieć? Jedyne słowa, Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym. Bo kto może znać taką sytuację, kiedy tam byłem pod tym drzewem? I Ty jesteś Królem Izraela. Co na to odpowiada Jezus? Czy wierzysz dlatego, że Ci powiedziałem, widziałem Cię pod drzewem figowym? To było wielkie, co Jezus powiedział, co zrobił. To było wielkie, to było potężne. Ale Jezus mówi, ujrzysz większe rzeczy niż te. To wolno zatkało mnie. Większe rzeczy niż te? Jezus zapowiada, że Natanael i inni będą świadkami większych rzeczy, czyli otwartego nieba i aniołów wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ta wizja łączy się z proroctwem Jakuba, jako żona, jako drabina Jakuba, i zapowiada, że Jezus będzie pośrednikiem między Bogiem a ludzkością. I że będzie ostatecznym, jedynym łącznikiem między niebem a ziemią. On. To jest ta większa rzecz. Ta drabina się stała. Mówi, będziecie oglądać, będziecie to widzieć aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Te proroctwo, kiedy sobie dokładnie przeczytamy o tej wizji, o tym śnie, który miał Jakub, ona zapowiadała to, co się stanie właśnie z Mesjaszem. Będzie jedynym pośrednikiem między niebem a ziemią. Łącznikiem. Tylko on. Kochani, kończąc, kochani, warto zastanowić się nad swoim własnym podejściem do wiary w Jezusa. Warto zweryfikować to. Czy moja wiara jest oparta na wiedzy, choćby najwspanialszej, akademickiej, najcudowniejszej wierze, znajomości? Czy jest oparta, to co zresztą Kamil dzisiaj powiedział następnie, z osobistym doświadczeniem spotkania z Jezusem? Osobistym spotkaniem się z Nim. Zobaczenia tego, kim On naprawdę jest. Doświadczenia tego w swoim życiu. Zobaczcie, ci młodzi ludzie, ci młodzi chłopcy doświadczyli tego w swoim życiu. I to spowodowało, że nie byli w stanie usiedzieć na miejscu. Jeden drugiego szukał. Chodź, zobaczysz. Och, przyjdź do Jezusa. Zobacz, kim On jest. Ja widziałem, ja byłem tam. Zobaczyłem, że On jest Mesjaszem. Przyjdź i doświadcz. Przyjdź i skosztuj. Kochani, też to pokazuje, ta cała historia, że czasami trzeba zmienić stereotypy. Zmienić nasze ludzkie myślenie, ludzkie wyobrażenie. Że jeśli pojadę tam, to będzie tak, a jeśli nie pojadę, a jeśli zrobię to, to będzie to. I mamy całą układankę. A Jezus chce zupełnie coś zburzyć, to myślenie. I chce, żebyś doświadczył Jego wielkości tu i teraz, gdzie jest.
Amen.
Tu i teraz. Amen. Bez chodzenia, bez wyjazdu, bez nie wiem czegoś. Nie oczekuj, że jak pojedziesz, to gdzieś tam coś się stanie. Przynajmniej jakaś, wiem, że konferencja. Ja chcę oczekiwać tu i teraz. Doświadczyć Jezusa dzisiaj. A Jezus mówi tak. Ja znam Twoje myśli. Ja otaczam Twoją ścieżkę i spoczynek. Wszystkie moje drogi są mi znane. Mówi Jezus. A nawet zanim na Twoim języku pojawi się słowo, ja Pan je już znam. Otaczam Cię z tyłu i z przodu. Położyłem na Tobie moją rękę. Jezus jest. Jezus jest. Możesz do Niego przyjść. Możesz zobaczyć Jego wielkość. Możesz zobaczyć Jego, doświadczyć Jego potęgi. Więc najlepszą rzeczą, którą teraz możemy zrobić, to powstać i przyjść do Niego. I zawołać do Niego. I oddać Mu chwałę. I oddać Mu swoje serce. I wylać przed Nim swoje serce. Powstańmy.